Myślę, że wszyscy sobie zaostrzyli apetyty na dalszą część debaty. Kontynuujemy nasz, mam nadzieję, budujący eksperyment. Tak jak już było powiedziane, nie po to, żeby rywalizować w poglądach, ale po to, żeby się przybliżać do poznania prawdy, aby przez to, myślę, być i lepszymi w naszym rozumieniu woli Bożej, rozumieniu Jego Słowa, no i lepszymi w naszym codziennym postępowaniu. Ta wieczorna część debaty będzie podzielona na kilka części. Pierwszy fragment to będą odpowiedzi na pytania, które spłynęły od Was. Tych pytań troszkę spłynęło, dlatego no, na niektóre pytania, takie, które są troszkę dalej od tematu, nie uzyskacie odpowiedzi, bo ich nie będzie.
Na wolne pytania.
Na wolne pytania, tak jest, zapraszamy na piątą niedzielę do Krakowa. Natomiast będziemy się starali trzymać meritum zagadnienia, o którym tu rozmawiamy. Pytanie zadane jednej, obydwu stronom, będzie na nie poświęcone 3 minuty czasu, więc i siłą rzeczy te wypowiedzi nie będą rozbudowane, tylko takie bardziej skonkretyzowane. Poza tym też no, musimy wziąć pod uwagę to, że te pytania stosunkowo późno spłynęły do nas. Mieliśmy takie zamierzenie, że one do pory obiadowej spłynęły praktycznie no, na czas próby, więc i strony z pytaniami nie miały czasu się zapoznać, przygotować tak dogłębnie, więc to też należy mieć na uwadze, że te wypowiedzi będą takimi wypowiedziami bardzo świeżymi. W następnym fragmencie tego naszego spotkania będzie czas przeznaczony dla wszystkich chętnych. Na razie zgłosiły się 2 osoby, po to, żeby wyrazić swoje stanowisko, swoje zdanie, swoje argumenty, bądź to przychylające się do jednej, bądź do drugiej strony. Potem przejdziemy znowu do takiego fragmentu już podsumowującego, gdzie również obydwie strony, każdy z uczestników będzie miał 3 minutki, żeby dokonać pewnego podsumowania tego, o czym tu mówiliśmy, może uwypuklenia niektórych rzeczy. No i na sam koniec jeszcze zostanie czas znowu dla nas wszystkich, żeby również króciutko wyrazić swoje zdanie dotyczące no, już eksperymentu w całości, czyli naszego odbioru, takiej formy prowadzenia badania, rozważania zagadnień, co do których są różnice w poglądach, co do wyboru tematyki, co do jak mówię, sposobu organizacji. Będziemy się mogli króciutko podzielić naszymi uwagami i spostrzeżeniami. I w zasadzie na tym zakończymy tą naszą wieczorną część. Żeby już nie przedłużać, przystąpimy do rozważania pytań. Ja będę pytania Wam czytał i będę mówił, której strony te pytania dotyczą. Zaczynamy od pytania, które obydwie strony będą się wypowiadały. Zaczniemy od wypowiedzi z strony A. A potem przejdziemy do kolejnej grupy. A pytanie jest zabazowane, to jest takie rozbudowane pytanie, zabazowane jest na tekście listu do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset. To jest wszystkim bardzo dobrze znany tekst. Proszę Was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała Wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę Waszą, w przekładzie Biblii Gdańskiej. I pytania, takie podpytania do tego wersetu są następujące. O jakiej żywej ofierze pisze w tym miejscu apostoł Paweł? Czy Pan Jezus też składał taką ofiarę? Jeżeli tak, to kiedy i w jaki sposób? Jeżeli rozumna, albo w innych tłumaczeniach duchowa służba jest nazwana przez apostoła żywą, przyjemną Bogu ofiarą, to na czym ta rozumna służba polega? To jest pierwsze pytanie i oddaję głos stronie propozycji i możemy rozpoczynać. 3 minuty.
Dziękuję, Daniel. Werset bardzo doskonale znany nam wszystkim. wtarł się w naszą świadomość bardzo dobrze, niesie za sobą pewnego rodzaju konsekwencje, dlatego że kojarzy nam się natychmiastowo z ofiarą. I często tę ofiarę upodabniamy, czyli lub utożsamiamy z czymś większym niż tylko nasza ofiara. Bardzo często ten werset jest używany do porównania pomiędzy naszą ofiarą a ofiarą naszego Pana. O jakiej żywej ofierze pisze w tym miejscu apostoł Paweł? Myślę, że jest to pytanie, które każdy z nas w osobisty sposób powinien sobie i zadać, i odpowiedzieć. Śledząc naszego mistrza, idąc jego krokami, wiedząc, jakie on ma w stosunku do nas wymagania, jakiego rodzaju poświęcenia są wymagane, myślę, że na to pytanie można by poświęcić bardzo dużo czasu. W skrócie, naśladując naszego mistrza. Naszym motto i naszym posłaniem powinno być stanie się najlepszym naśladowcą, jakim możemy być. Czy Pan Jezus też składał taką ofiarę? Jeżeli tak, to kiedy i w jaki sposób? Są pewnego rodzaju różnice pomiędzy tym, jak wyglądała ofiara naszego Pana, a nami. Myślę, że jednym z podstawowych błędów, przynajmniej jakie ja robiłem, to było to, że mierzyłem pewne zjawiska czy osoby przy pomocy ilości podobieństw. A to nie jest rzeczywisty sposób mierzenia podobieństw między dwiema osobami czy obiektami. Ilość różnic, a raczej ich brak, świadczy o tym, jak bardzo bliskie są dwa podmioty ze sobą. Nasz Pan Jezus złożył ofiarę, Jego krew była ponad wszystko, ponad woły, cielce i popiół jałowicy. Jest czymś, co obejmuje całość. My jesteśmy zaproszeni do tego, żeby kroczyć Jego śladami i stać się Jemu podobnym. Jeśli rozumna duchowa służba jest nazwana przez apostoła żywą, przyjemną Bogu ofiarą, to na czym ma polegać ta rozumna służba? Słowo greckie bodajże w tym kontekście można też tłumaczyć jako logikos, rozumna, czyli rozsądna, postępowanie w sposób rozsądny. Jedno ze znaczeń, ale myślę, że częściowo odpowiedziałem na to pytanie w pierwszej części.
Dziękuję. To teraz poproszę stronę drugą o odpowiedź na to samo pytanie.
W moim przekonaniu, nie wiem, czy Piotr podziela, bo nie mieliśmy czasu uzgadniać stanowiska, nie jest tutaj mowa w dosłowny sposób o ofierze za grzech. Chciałbym przytoczyć werset, który też już padł rano, Hebrajczyk 8:3, albowiem każdy najwyższy kapłan ku ofiarowaniu darów i ofiar była postanowiony, stąd potrzeba było, aby i ten, czyli Jezus miał, co by ofiarował, więc potrzebuje do ofiarowania dary i ofiary, więc to jest zróżnicowanie na dwa pojęcia. Z tego, co mi wiadomo, ile dobrze pamiętam, nigdzie ofiara za grzech nie jest nazwana miłą ofiarą Bogu, nie jest nazwana miłą wonnością. Tym mianem określone są ofiary całopalne. Rozumiem przez to, że jest tutaj mowa raczej o ofierze całopalenia, że odwołanie jest tutaj do obrazu ofiary całopalenia, ofiary wdzięcznej, przyjemnej. Z tym, że zastrzegam też przy tym warto przeczytać 3 Mojżeszową 1:5, który dotyczy ofiary całopalnej, miłej wonności Bogu, gdzie czytamy i położy rękę swą na głowę ofiary całopalenia i będzie przyjemną zań na oczyszczenie jego. Kofar, to słowo, które właśnie jest podstawą słowa obu, ale oczyszczenie. W związku z tym też ofiary całopalenia, te przyjemne, miały taką funkcję. Także tak bym powiedział, że taki rodzaj, jeżeli szukamy skojarzeń tym wersetem w Starym Testamencie, pewnych odwołań, jak objaśnić tą ofiarę, to szukałbym jej raczej w całopalnej lub spokojnej. Czy Pan Jezus składał taką ofiarę? Ja rozumiem, że tak. Na pewno składa ofiarę całopalną. Mówi o tym Efezjan 5:2. A chodźcie w miłości, jako Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wolności. A więc nie ku jako ofiarę za grzech, o czym wiemy, że jego życie było również ofiarą za grzech, ale tutaj mamy stwierdzenie, że było również wdzięczną wolnością Bogu. I ta trzeci członek, na czym polega ta rozumna służba? Apostoł Paweł pisze o tym w 12 rozdziale 3 wersecie, abyście, trzecim to jest trzeci, a nie, końcówka drugiego, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. To jest cel. Doświadczenie, jaka jest wola, nie oznacza tylko poznanie woli, ale zrealizowanie tej woli. Trzeba ją doświadczyć, to znaczy próbuję i doświadczam. Na przykład Hebrajczyków 13:6 mówi o tego typu ofierze. O dobroczynności i udzielaniu nie przepominajcie, albowiem się Bóg w takowych ofiarach kocha. Podkreślam to, że ta ofiara raczej celuje w inne obrazy i mówi o innym zagadnieniu, chociaż i to poszukiwanie woli Bożej, przyjemnej, dobrej i doskonałej, będzie napotykało na opór w naszym ciele, w zewnętrznym świecie i będzie wywoływało cierpienia i będzie przyjemne Bogu również na oczyszczenie.
Dziękuję. Przejdźmy do drugiego pytania. Drugie pytanie jest również zabazowane na tekście z tego samego listu, 8 rozdział listu do Rzymian, 17 werset. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I znowu kilka podpytań do tego tekstu. Na czym ma polegać królowanie z Chrystusem? Jaki jest sens wyboru Kościoła? Co to jest współdziedziczenie z Chrystusem? Czy można być współdziedzicem Chrystusa, nie uczestnicząc w Jego ofiarniczym dziele? Jeżeli tak, to na jakiej zasadzie? Jest to pytanie do strony, która podtrzymuje tezę, że Jezus jest jedyną ofiarą za grzech. No i proszę o odpowiedź.
Dziękuję. Ten werset został już wspomniany, wydaje się, kilkakrotnie. Odnosiliśmy się do tego wersetu w porannej sesji. Problem polega na tym, na połączeniu ofiar czy cierpień z wartością ofiary za grzech. Jest tutaj pewnego rodzaju domysł, który trochę niezręcznie próbowałem wytłumaczyć przy pomocy analogii. Postaram się to w pewien sposób poprawić. Jeżeli z Nim cierpimy, to z Nim będziemy królować. Oczywiście, że Jego cierpienia są częścią Jego ofiary za grzech. Nasze cierpienia są częścią naszej ofiary. W związku z tym tę łatkę, którą staramy się czasami stworzyć w naszym umyśle, że jest to automatycznie to samo zjawisko, ona tutaj nie istnieje. Jest to pewnego rodzaju język sugestywny, który ja przyznam szczerze, że często stosuję po odziedziczeniu pewnych koncepcji. Powtórzę jeszcze raz to samo. To, że my mamy pewnego rodzaju podobieństwa, to, że jesteśmy zaproszeni do cierpienia w podobny sposób, nie podnosi tych cierpień do rangi ofiary za grzech. Z tego względu, że miałbym problem ze skonfrontowaniem tego konceptu z językiem wprost z kilku innych wersetów Pisma Świętego. Czy można być współdziedzicem Chrystusa, nie uczestnicząc w Jego ofiarniczym dziele? Myślę, że to jest pytanie hipotetyczne. Ostatnią rzeczą, jakbym chciał tutaj zrobić, to uzurpować sobie prawo do analitycznej logiki tego, co nie należy do nas. Być może tak, jest moja taka prośba. Być może jest taka możliwość, że Bóg w swoim planie przewidział miejsce dla tych, którzy nie muszą cierpieć. a wyznają Chrystusa. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie ani zaakceptować, ani wykluczyć jakiejś tezy, w związku z tym pytanie hipotetyczne. Jeżeli tak, no to na jakiej zasadzie? Pozostawiam tę kwestię otwartą. Dziękuję.
Dziękuję. Przejdźmy do kolejnego pytania. To jest również, to będzie pytanie do obydwu stron. Pytanie jest proste w swoim sformułowaniu. Czy różnica poglądów na temat ofiary za grzech ma praktyczne skutki? I zaczęlibyśmy tym razem od tu strony Daniela i Piotra. I prosiłbym bardzo o 3-minutową odpowiedź.
Wydaje mi się, że może nie mieć praktycznych skutków. Jeżeli my z Beniaminem staniemy przed podobnym problemem, który wywołał nas cierpienie, możemy, mając różne poglądy, zareagować na to cierpienie tak samo. Czyli spotyka nas cierpienie jakieś, czy w pracy, czy w domu, w rodzinie, identyczne. I może być taka sytuacja, że mając różne poglądy, dokładnie zareagujemy tak samo, nie zmieni to naszej postawy. Ale może też być taka opcja, że komuś pomoże w cierpieniu ta świadomość, że jego cierpienie nie jest tylko dla niego, że nie jest tylko, że on się ma z nim zmóc, ale że to, co on przeżywa, to, co on wypracowuje tym cierpieniem, jest czymś, co się może jeszcze komuś przydać. Myślę, że takie coś może być bardzo pomocne, gdy ktoś długotrwale cierpi, gdy ktoś, no, są takie osoby, które cierpienie, całe życie jest cierpieniem i być może to im może pomóc, ale może równie dobrze nie mieć znaczenia, może być inna motywacja. To może mieć tylko znaczenie motywujące. Natomiast sama jest to teoria, która nie zawsze przykłada się na życie. Tak samo jak to, czy ktoś z Was wie, która góra jest turbacz, przekłada się na to, jak już żyjemy i śpiewamy. Być może wielu ludzi tutaj we wsi nie wie, która góra jest turbacz. No tylko problem był wtedy, jeżeli tam byśmy się umówili na spotkanie. Czyli czasem może to mieć znaczenie, ale niekoniecznie. Być może to w naszym poznaniu, w naszej motywacji, w naszym zrozumieniu Boga. W ogólnym dziele zrozumienia Boga może być tak, rozumiemy logikę Boga, Pana Boga, rozumiemy, że On przez to, że jest cierpienie, wielu ludzi stawia sobie pytanie, dlaczego te cierpienia? Dlaczego to musiało przyjść? Niektórzy dochodzą do wniosku, że nie ma Boga. Natomiast my możemy dać wytłumaczenie, że to cierpienie jest potrzebne, że to cierpienie jest udziałem i stworzeniem czegoś nowego. Pozwala to lepiej zrozumieć Boga.
Ja tylko jeszcze wykorzystam nasze 45 sekund, że to, czy rozumiem, że Słońce kręci się dookoła Ziemi, czy Ziemia dookoła Słońca, nie ma praktycznego skutku w odbiorze Słońca na Ziemi, natomiast pozwala mi lepiej rozumieć świat. Moje dobra teoria do mojego życia, do życia moich bliskich, pozwala mi rozumieć. Moja konstrukcja jest taka, że jeżeli rozumiem, jest mi łatwiej pewne rzeczy znosić. I myślę, że dla wielu ludzi właśnie cierpiących ta świadomość, bo ludzie pytają, dlaczego ja cierpię, jaki sens ma dla mnie moje cierpienie, tylko po to, żebym się do nieba dostał, to może nie chcę do nieba. Jeżeli sobie uświadomią, że być może jest to część osoby takiej właśnie jak Chrystus cierpiał, czy jak wielu mężów cierpiało. Myślę, że to psychologicznie może stąd wiele ludzi w cierpieniu.
Dziękuję. No i to samo pytanie, proszę bardzo, strona Beniamin i Daniel.
Nie ma praktycznych skutków. Czas jest zaoszczędzony.
Dziękuję za wyczerpujący Przejdźmy do następnego pytania. Następne pytanie jest oparte znowu o werset, tym razem z listu do Filipian. To jest 2 rozdział, 17 werset. Ale choćbym ofiarowany był dla ofiary i usługi wiary waszej, weselę się i współweselę się z wszystkimi wami. Czy ofiarnicza posługa jest cierpieniem z Chrystusem, czy nie? No, ale to należy uwzględnić w kontekście ofiary za grzechy. Proszę bardzo, strona Daniela Benjamin.
Dziękuję. Szukam tego w kontekstu ofiary za grzech w tych słowach. Myślę, że jest chyba błąd drukarski, dlatego że sam werset 17 jest napisany w trybie przypuszczającym. Jeżeli pozwolicie, to przeczytam jeszcze raz. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie się razem ze mną. Szukam tego kontekstu, aczkolwiek wydaje mi się, że pytający, który mówi, czy ofiarnicza posługa jest cierpieniem z Chrystusem, czy też nie. Mam takie wrażenie, że nasze stanowisko w jakiś sposób sugeruje odjęcie czy zwolnienie nas, naśladowców Chrystusa, z cierpienia. Że w jakiś podświadomy sposób wyczuwam zadający to pytanie. Chcę zapytać, czy rzeczywiście to jest to, więc odpowiedź jest absolutnie nie. Naszym przesłaniem absolutnie nie jest sygnalizacja jakiegokolwiek zwolnienia z podążania z Chrystusem, z konsekwencjami, które z tym idą, łącznie z cierpieniem. Jednym z pytań było jedno pytanie, zapomniałem skomentować, ale myślę, że ponieważ się to łączy. Jeżeli z Nim cierpimy, to z Nim będziemy królować. To jest warunek królowania w pewnym sensie. To z tego wynika. Także chciałbym, żebyśmy wszyscy doskonale o tym pamiętali. Różnica, jaka jest pomiędzy nami, to jest definicja tego, co jest ofiarą za grzech. Co ma tę rzeczywistą wartość umywania grzechów całego świata, włącznie z nami. Także chcę to podkreślić jeszcze raz. Absolutnie nie jesteśmy zwolnieni z tego, aby z Nim cierpieć. Wszystkie przykazania, wszystkie Jego zalecenia pozostają bez zmian i ta różnica w zrozumieniu nie powinna mieć żadnego wpływu.
Dziękuję. I kolejne pytanie. To jest pytanie tym razem do strony Daniela i Piotra. Czy osoby inne, mowa jest o tych, którzy nie są naśladowcami Chrystusa, które cierpiały bądź cierpią za dobrą sprawę, no tu można sobie wyobrazić różne pozytywne rzeczy, za które ludzie no, ponoszą swoje konsekwencje w sposób niezasłużony i dla dobra sprawy. To znaczy, że cierpiały za dobrą sprawę, ujawniły jakieś zło, też można włączyć pod udział w ofierze za grzech jak Kościół. Tu jest pytanie zbudowane na analogii, że cierpienia Kościoła są włączane jako ofiara za grzech, natomiast być może nawet takie albo bardzo podobne cierpienia innych ludzi, którzy nawet nie przyznają się do Chrystusa, no jak wtedy należałoby je określić? Proszę bardzo, Daniel i Piotr.
Czy osoby inne można włączyć pod udział w ofierze za grzech jak Kościół? Nie. Nie można. Z prostego powodu, tak jak w czasach Dawida, w czasach Hiowa cierpiało bardzo wiele ludzi. W czasach Hiowa, można sobie powiedzieć, mnóstwo ludzi cierpiało na choroby. Traciło dobytek i mienie, i rodzinę. A mimo wszystko ich cierpienie nie jest dla nas wzorem do naśladowania. Bóg decyduje o tym, czyje życie, czyj przykład stanowi wzór do naśladowania. I życie Hioba, jego odpowiedzi na pytania, jego dramat stanowi dla nas wzór do naśladowania, wzór do przeżywania naszych cierpień. I w ten sposób można powiedzieć jednoznacznie, ofiara za grzech ma funkcję edukacyjną, wspomagającą grzeszników w drodze do pokuty, w drodze do zrozumienia swojego grzechu i do naprawienia. W związku z tym ona musi być wskazana przez Boga.
To nie jest dobrowolne. Natomiast ja osobiście uważam, że każde cierpienie dla dobrej sprawy coś wnosi do rozwoju ludzi przede wszystkim. Do rozwoju ludzkości, cywilizacji, więc nie wykluczam. Pan Jezus powiedział, że kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, czyli jest to ktoś, kto nie jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, że nie utraci swojej nagrody. Więc żadne dobre postępowanie na tym świecie, również i cierpienie dla dobra, ono nie mija się z nagrodą i ono nie pozostaje bez dobrego skutku. Natomiast nie może być włączone ofiary za grzech, dlatego że o tym, co jest ofiarą, decyduje kapłan. Kapłan przyjmuje, tym kapłanem jest Jezus, to on wskazuje, będzie wskazywał kiedyś, bo on jeszcze nie wskazał. Jeszcze na razie nie wiemy, czyje życie będzie wzorem do naśladowania, będzie tym elementarnie książką, z której będzie można się uczyć pewnej metody postępowania, pewnej metody sprzeciwiania się złu i pewnej metody dobrego postępowania, zdobywania siły charakteru. Jezus wskaże te przykłady. Przy tym jest jeszcze tak jeden dodatkowy efekt w ofierze za grzech. Ludzie, którzy cierpią dla Chrystusa, będą kiedyś świecić jak gwiazdy, czy jako ci, którzy nauczają wiele. To mam zarówno w starotestamentalnych mediach to powiedziane, jak i o nowo. Człowiek, który prześladował taką osobę teraz, kiedy się obudzi ze świadomością, że oto wysoko na piedestale postawiony jest człowiek, którego on prześladował, myślę, że będzie miał bardzo dobry powód do tego, żeby bardzo prędko zejść z drogi grzechu i zacząć postępować dobrze.
Dziękuję. To przejdźmy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie jest tym razem do waszej strony i jest krótkie i proste, znaczy krótkie. Jaki jest cel cierpień Kościoła?
Proszę bardzo. Odpowiem na to pytanie wersetami z Biblii. Nikt z nas nie wątpi, że apostołowie są fundamentem, na którym zbudowano Kościół i którzy do Kościoła niewątpliwie należą. O nich jednych jest to w Biblii wyraźnie napisane. I Chrystus Pan zwraca się do apostołów następującymi słowami. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 10, werset 28 i następny. I począł Piotr mówić do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A drugi werset będzie z apostoła Pawła, to jest drugi list do Tesaloniczan, rozdział 1, wersety 4 i 5. Nie ja znalazłem te wersety, znalazł je Mirek Słuchanek i pokazał mi je po pierwszej części naszej dysputy. Dziękuję. List napisany jest przez trzy osoby, apostoła Pawła i jego towarzyszy podróży misyjnej Sylasa i Tymoteusza. I oni piszą tak: my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, żeście zostali uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie.
Dziękuję. Czy ja dobrze zrozumiałem, że pytanie było, jaki jest cel? Tak, jaki jest cel cierpień Kościoła? Tak było sformułowane.
Wydaje mi się, że odpowiedź była jakiś skutek, ale to może później porozmawiamy.
Ja myślę, że ten, kto zamierzył Kościołowi taką drogę, cel i skutek miał taki sam.
Dziękuję. Potem będzie można jeszcze w tej części, gdzie będzie pora na stanowiska, komentarze z waszej strony, myślę, że wrócić do niektórych kwestii krótkości. Kolejne pytanie. To jest pytanie do strony Daniela i Piotra. co ja poprzez moje cierpienia dla Chrystusa wnoszę do ofiary za grzech całego świata, w tym Kościoła. I proszę bardzo o odpowiedź.
Pytanie jest troszkę tak skierowane osobiście i bardzo często może być tak, że nie będziemy wiedzieć do końca. Ja może przeczytam wersety, które już tu cytowałem, ale one też dają odpowiedź. Z pierwszego listu Piotra, 3 rozdział, a werset 17. Lepiej bowiem jest, abyście dobrze czyniąc, jeśli się tak podoba woli Bożej, cierpieli niż źle czyniąc. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga. Czyli cierpienie Chrystusa nas przywodzi do Boga, stąd możemy wnioskować, że nasze cierpienie może kogoś przywieźć do Boga, albo pomóc mu przyjść do Boga. Natomiast tam jest jeszcze tutaj ciekawe sformułowanie. Jeśli się tak będzie Bogu podobało, jeśli tak się podoba woli Bożej, czyli być może Bóg nas wybierze jako ten wzór, a być może nie, to tego nie wiemy. I nie wiemy, które z elementów naszego życia, naszego cierpienia, czy naszego w ogóle zachowania może być do tego użyte. W związku z tym trudno nam jest powiedzieć osobiście, że ten element mojego życia to pomoże temu i tamtemu człowiekowi. Cóż jesteś, glino, żebyś się z gancarzem spierała, do czego cię użyje? My mamy wiedzieć o tym i starać się tak żyć, żeby nasze życie mogło być dla kogoś wzorem. Natomiast czy Pan Bóg go użyje, to już jest jego wola i czy my będziemy się do tego nadawać. Ale miejmy świadomość, że może to się do czegoś przydać nie tylko nam, ale i innym ludziom, aby ich przywieźć do społeczności z Bogiem.
No, proszę mówić o tym. No bo nie każda służba Boża spotyka się z cierpieniem. Trzeba to wyraźnie zaznaczyć. I tutaj w przerwie w obiedni dyskutowaliśmy, czy potrafilibyśmy wskazać konkretne cierpienia w naszym życiu, czy ja bym potrafił je wskazać. Wydaje mi się, że tak, że pewne bym mógł, ale nie są one wielkie. Znaczy, to są cierpienia mikroskopowe. Może nie ostatnie jeszcze w moim życiu, tego nie wiem. Ale zdaje mi się, że jeżeli mówimy o ofierze za grzech, specyficznie tej ofierze, bo jakby człowiek służący Bogu wytycza drogę sprawiedliwości, staje się sprawiedliwością, tutaj Paweł wskazał mi kiedyś werset, nie mam czasu go w tej chwili może szukać, przytoczyć, ale że jesteśmy sprawiedliwością Bożą się stajemy. Jeżeli Jezus za nas umarł, taki jest werset, możemy go zaraz znaleźć, to znaczy tworzymy pewną drogę sprawiedliwości również wtedy, kiedy nie cierpimy. Natomiast ofiara za grzech to jest specyficzna służba, która wtedy, kiedy się spotyka z cierpieniem. Kiedy prześladowca będzie kiedyś zmuszony do tego, żeby być popryskany krwią swojej ofiary, być może ją przyprowadzić, powiedzieć, ja to zrobiłem. To jest moja wina.
Dziękuję bardzo. I przechodzimy już do ostatniego pytania. To pytanie dotyczy strony Beniamina i Daniela. Pytanie jest dość takie rozbudowane, dlatego ja go nie będę czytał. Tu Beniamin będzie odpowiadał na to pytanie, będzie go fragmentami czytał i odpowiadał. I proszę bardzo, Beniamin.
Czy jeżeli obie strony zgadzają się, że warunkiem współdziedzictwa i królowania z Chrystusem jest udział w Jego cierpieniach, to być może dyskusja o udziale w ofierze jest tylko sporem słowa? Być może tak. Proszę zauważyć, że na pytanie, czy różnica poglądów na temat ofiary za grzech ma praktyczne skutki, wszyscy czworo odpowiedzieliśmy zgodnie, nie ma praktycznych skutków. Być może. Mówią, być może. Jest to tylko sprostowanie.
Nie. Ja protestuję. Ja jednak sądzę, że mam praktyczne.
Odpowiadam za siebie.
Tak, myślę, ale pytanie
może nawet byłoby dobrze, żebyście wy też odpowiedzieli na to. Ale być może jest to praktycznie tylko sprostowanie. Mówią, być może. I niczego więcej na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Być może istotniejsze byłoby zastanowienie się nad sensem cierpienia Kościoła. Czy jest wyłącznie przepustką do nieba, do nagrody, do królowania? Jeżeli Pan Bóg nie kocha się w śmierci grzesznika, to dlaczego miałby przyjemność w cierpieniach swoich sług? Apostoł Paweł w ostatnim swoim liście, jaki się zachował, pisze do umiłowanego ucznia. Tak. Drugie list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 3 i następny. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, którego do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rozumiem te słowa dosłownie tak, jak są napisane. Zaciągnąłem się ochotniczo do tej służby. Nie jestem żołnierzem z poboru. I nie jest moją rzeczą jako żołnierza zastanawiać się nad rozkazami przełożonych. Kazał, wykonuję. Jestem, powinienem być żołnierzem Chrystusa. Nie jest moją rzeczą pytać, dlaczego cierpię. Dobrowolnie wstąpiłem do tej armii, mówią z ochotniczego pociągu. I w tym momencie naprawdę trudno jest mi odpowiedzieć, jeżeli sam to tak odczuwam, a odczuwam tak dogłębnie. Trudno mi jest odpowiedzieć, jaki jest sens tego. Pan Bóg kazał. To jest rozkaz. Nie pytaj, co masz robić, wykonuj rozkazy. Zauważcie, jak skonstruowana jest Ewangelia. Przychodzi uczony w piśmie i mówi: Panie, a które jest największe przykazanie? No, wiadomo, prawda? To drugie to jest kochaj bliźniego jak siebie samego. No to powiedz, kto jest moim bliźnim? Przypowieść, prawda? I co z przypowieści wynika? Na końcu Chrystus Pan pyta, który z tych, kto pomógł rannemu, jest bliźnim dla niego? Uczony w piśmie odpowiada, tak jakby odpowiedział każdy. Bliźnim dla niego jest Samarytanin. I czy Chrystus Pan mu odpowiada, dobrze powiedziałeś, bliźnim dla niego jest Samarytanin, kochaj bliźniego jak siebie samego, a więc kochaj Samarytanina. To znaczy, że jeżeli Samarytanin wyleczony z ran będzie wracał z powrotem tą samą drogą i zobaczy tam lewitę i kapłana rannych, bo ich z kolei na targi zbójczy, gdy oni wracali, to on ich może ominąć, bo to już nie są jego bliźni? Z przypowieści wynika, że nie. Z przypowieści wynika, że to nie są jego bliźni. Ale Chrystus Pan nie prowadzi takiego rozumowania, tylko idź i czyń tak samo. Jesteś żołnierzem Chrystusa. Następne. Jeżeli Pan Bóg nie kocha się śmierci grzesznika, to dlaczego miałby mieć przyjemność w cierpieniach swoich grzeszników? To jest niezmiernie trudne pytanie. W Starym Testamencie jest cała księga o cierpieniu, księga Hioba, którą wspomniał Daniel. Jeżeli ją przeczytacie, to co jest uderzającego w tej księdze? Że Hiob cierpi niewinnie, szatan go trafi, ale z dozwolenia Bożego. Gdyby Pan Bóg zechciał, to by szatanowi na to nie pozwolił. To jest oczywiste i to bije z tej księgi. A jeszcze bardziej wyraźnie bije z tej księgi, bo to jest w kilku rozdziałach opisane, że Hiob, jaką otrzymuje odpowiedź, pytając o sens tego, dlaczego cierpi, skoro nie uczynił niczego godnego takiej kary. Pan Bóg mu nie mówi, że nagroda, że to, że tamto, że przykład, że się inni od Ciebie nauczą. On mu mówi tak. Ja zsyłam piątkę. Ja powoduję, że woda zamienia się w lód. Ja daję jedzenie pisklom orła. Ja stworzyłem lwa, gwiazdy. Rozwiążesz Oriona na niebie albo Plejady? Nie potrafisz. Ja stworzyłem słonia, ja stworzyłem wieloryba. Złap wieloryba wędką. Połóż na nim rękę. Dzieciom go uwiążesz do zabawy? Okazuje się, że Hiob jest taki, a Pan Bóg... Jak z nim dyskutować? Jak się z nim trafić? A mimo wszystko Hiob mówi, że przedtem tylko słyszałem o Tobie, a teraz Cię widzę. On jest nieskończenie wielki i ja naprawdę nie wiem, dlaczego świat Pan Bóg tak urządził. Widziałem w życiu wiele strasznych rzeczy, jeżeli chodzi o cierpienie. I nie potrafię udzielić odpowiedzi na takie pytanie, czemu Pan Bóg to tak urządził, że tak musiało być? Są rzeczy naprawdę straszne, o których nie chcę mówić. Ale skoro Pan Bóg tak to urządził, no to widocznie taka droga była najlepsza. Nie będę się spierał z tym, który stworzył słonia i wieloryba, jak Hiob. Muszę położyć, jak Hiob, rękę na łóżkę. Czy Kościół wybiera się po to, żeby się wybrać? To sama odpowiedź. Skoro Pan Bóg tak zarządził, trudno. Czy cierpienia są warunkiem wiecznej szczęśliwości dla cierpiętnika, a Pan Bóg, ani nikt inny nie ma z nich żadnego pożytku? Chrystus miał. My powinniśmy być Jego naśladowcami. W liście do Żydów jest o Chrystusie Panu napisane, że miał pożytek. Piąty rozdział listu do Żydów, werset 7 i następny. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I został wysłuchany dla bogobojności. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co docierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Być może w świecie, który urządził Pan Bóg, nie ma innego sposobu, aby osiągnąć doskonałość, niż przez cierpienie. Być może trzeba iść drogą wąską i bramą siostrą. To jest moja odpowiedź.
Dziękuję. Czy Daniel, chcielibyście też przynajmniej na części tego rozbudowanego pytania?
No, myślę, że byśmy po drodze odpowiadali. To znaczy, w pełni zgodzę się z Beniaminem, że odpowiedzenie na pytanie w ogóle o cierpienie przekracza siły ludzkiego rozumu i trzeba być bardzo ostrożnym, bardzo powściągliwym, zwłaszcza jeżeli się nie cierpi. Bo jest łatwo odpowiadać na to pytanie wtedy, kiedy się poucza drugiego, natomiast znacznie trudniej znaleźć tą odpowiedź wtedy, kiedy się samemu cierpi. Natomiast ja mentalnie przygotowuję się właśnie w ten sposób na cierpienie, że wierzę, że ono jednak ma pewien dobry skutek, pewien pożytek. I sądzę, że to mogłoby pomagać. To znaczy te elementy właśnie tutaj, które Pan mówi o śmierci, czy tylko dla królowania. Cierpienie Kościoła ma trzy składniki. Jezusa miało tylko dwa. Cierpienie Kościoła ma co najmniej, może powiem inaczej, te, które zauważam. Dla Jezusa po pierwsze było to cierpienie ćwiczące Jego doskonałość, sprawdzające Jego zdolność do posłuszeństwa i pomoc innym ludziom. Cierpienie za grzechy. Dla Kościoła z pewnością jednym składnikiem cierpień jest własna niedoskonałość. Nieumiejętność, która wywołuje cierpienie po prostu jako złoczyńców. Złoczyńcy cierpimy, bo coś źle robimy. Niewątpliwie ma cierpienie znaczenie kształtujące nas, a więc ćwiczące nasze posłuszeństwo. I to jest jeden z celów, ważnych celów cierpienia. Czyli można powiedzieć uzdalniających nas do życia wiecznego. To jest niewątpliwie ważny element. Natomiast jest jeszcze ten trzeci składnik, który jak rozumiem właśnie jest udziałem cierpieniu Chrystusowym, w takim samym sensie jak Jego cierpienie było. Jeżeli z Nim cierpimy sympatheo, czyli mamy taki sam rodzaj cierpienia jak On, to rozumiem, że również tak jak Jego nauka, Jego przykład będzie kiedyś wstrząsem dla ludzi, którzy żyli w Jego czasie, którzy Go odrzucili, którzy Go zabili, kiedyś będą musieli się zetknąć z tą wiedzą, tak myślę, że podobny wstrząs przeżyją ci, którzy prześladowali Boże przyjaciół.
Dziękuję. Tym sposobem wyczerpaliśmy pierwszą część poświęconą na odpowiedź na pytania, które od Was napłynęły. Teraz jest część przeznaczona na Wasze stanowisko, Wasze komentarze dotyczące zaprezentowanych tu dwóch stanowisk. A wiem, że dwie osoby się zgłosiły. Tu siostra się zgłosiła, że chciała zająć głos. Zgłosił się Radek, tylko nie mogę go... A, jest w pierwszym rzędzie. I Daniel. Zaczniemy może od siostry. Dobrze, to na końcu. Przy czym proszę pamiętać, że macie po 3 minuty na wyrażenie swojego stanowiska. Dobrze, ja Wam odwrócę minutnik. Zaczynamy od Radka, bo Radek się pierwszy zgłosił. Radku.
Ja krótko.
Tak, okay. Krótko, masz ty.
Wszyscy zgadzają się, jak mi drużyna A, jak mi drużyna B, że Jezus jest ofiarą za grzech, prawda? Wszyscy się zgadzamy to, że Jezus jest tą ofiarą doskonałą. Jest tą ofiarą pełną, prawda? Tu jakby grupa przytakuje. I teraz jest pytanie takie, że jeżeli Kościół ma udział w swoim ofierze za grzech, prawda? Czy jednak jest jakiś dokłada w sobie, prawda? Czy dokłada to do pełni, dokłada do ostateczności, prawda? Co jest dokonał poprzez tę ofiarę. Czyli tak naprawdę jest jakiś udział i trochę jest to jakby dla mnie ujęcie z tego, co dokonał Jezus. Bo jednak szukamy miejsca na wkład jakby te części swojej w tym, co zrobił Jezus. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, że te teksty, które przeczytaliśmy, znowu, wszyscy się z nimi zgadzamy, prawda? Natomiast te teksty, które reprezentujecie, one do każdego z tych słów, przynajmniej ja takie miałem wrażenie, musi być wkład interpretacyjny już waszy. Szukanie kwestii jakiegoś obrazu, którego nie ma wprost napisane, a po to oni nie pisze. Ani list do Hebrajczyków nie daje wprost takiej nauki, a trzeba gdzieś tam wejść tą symbolikę i doszukiwać się niej, ale ona nie jest zapisana dla mnie wprost w Słowie Bożym. Jakby to jest, rodzi takie niebezpieczeństwo. Dołożenia coś, może być dobrej wierze oczywiście, ale dołożenia coś już z mojego jakby tutaj już rozumu, to nie jest już raczej by ostrożny.
Dziękuję bardzo. Daniel, proszę Cię bardzo.
Jak jest zapisane zgodnie z tutaj z Dyninem. Znaczy ja z dużym zainteresowaniem posłuchałem od obydwu stanowisk i próbuję tak też się mentalnie podłączyć pod jedno i drugie rozumowanie. I to jest jak gdyby taka bardziej może nie pytanie, ale może chciałbym stosować tylko pytanie, ale to pytanie już nie ma, do Daniela i do Piotra. Bo to, rozumiem, że ta koncepcja opiera się na tym, że cierpienie ofiara za grzech, ona w tym ujęciu wymaga dwóch rzeczy. Czyli ona ujawnia zło, przez to, że ktoś świadomie się mu podkłada, że jest jakieś zło na świecie, które ktoś daje się mu zniszczyć w pewien sposób, podkłada się pod to zło, po to, aby ono zostało ujawnione. Więc to jest tutaj gdyby ta aktywna forma podłożenia się pod zło. I związana jest z tym też świadomość tego, że ktoś to robi świadomie. Koncepcja ciekawa. Ja odczuwam też potrzebę, że jeżeli o tym mówimy, że to chcemy tą wartość zobaczyć, to równie mocno widzę ją świętych Starego Testamentu. I tutaj ten werset, który na tym dużo mówiliście, ale nie można go jeszcze raz nie przeczytać, o Mojżeszu, którym jest, że wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. I Mojżesz tutaj wydaje się działać w tej samej zasady, a nawet jeszcze werset, który dobitniej to mówi, który bardziej pokazuje tą zasadę, mianowicie Abel. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 35 werset. To jest mowa do faryzeuszy. Aby obciążyła was cała krew sprawiedliwa, przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Bachariaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. I tutaj jest, w przypadku Abla jest to może nawet lepiej widoczne. Człowiek, którym jest zło, w przypadku Kaina, w nim jest zło, które właściwie dopiero się ujawnia wtedy, kiedy leży jego martwy brat na ziemi. I można powiedzieć, że Abel złożył też ofiarę. Nie wiem, czy świadomie, czy nie, ja bym się na to patrzyli. Nie zdążyłem wskoczyć, żeby to było pytanie, ale dlatego wygłaszam to jako komentarz. Ale to też w moim ujęciu należy w tej koncepcji znaleźć tych świętych, na których jesteśmy zbudowani. Bo to korzeń i my jesteśmy zbudowani na fundamencie proroków, w związku z czym myślę, że jeżeli Kościół zbudowany na tym fundamencie proroków miałby cokolwiek pomóc, to tym bardziej ci, którzy są korzeniem.
Dziękuję bardzo. No, zmieścił się. I siostrę, proszę.
Może na razie parę pytania, bo staram się określić na stanowiska co zawsze otwarta na jakieś nowe myśli, nowe kierunki, bo że wracamy się, ale czy tutaj przydałoby mi warto zaznaczamy sprawę ofiary za grzech, bo ofiary za grzech mają prorocze z okupem, z nauką okupu. Doskonały człowiek znając za wadę doskonałego człowieka Adama. I tutaj dlatego nie mogę się bardzo zgodzić się z tym, że Kościół jest tutaj zresztą ofiarą za grzech całego świata, tak? Chciałabym właśnie, żebyście jeszcze przybliżyli to swoje stanowisko, myślę, że wiele osób jeszcze z tego korzysta. Jak to się ma z
strony się zgodzą i poprosimy Was jeszcze o skomentowanie właśnie tej kwestii na styku oków, a ofiara zawsze.
Ja już mówiłem, że ja nie łączę tych dwóch obrazów. Są dwa oddzielne obrazy. Jest wymagało oddzielnego rozważenia zagadnienie tych dwóch wersetów, które mówią o oddaniu duszy życia przez Jezusa na okup za wielu wszystkich, jak są te dwa miejsca, które używają tego sformułowania, określenia, wymagało wniknięcia, jakim pojęciem, takiego pojęcia zwołał się Jezus, kiedy używał słowa litron, czyli okup za wielu, tak jak mówi Jezus w swojej wypowiedzi, i do jakiego pojęcia odwoływał się apostoł Paweł, kiedy używał pojęcia antilitron i dodawał, że ten okup sformułowany jako antilitron miał zastąpić, być zastosowany dany za wszystko. Ale to jest oddzielne rozważanie, które wymagałoby teraz wejścia w inną tematykę. W moim przekonaniu poniekąd zazębiającą się z ofiarą za grzech, ale tylko poniekąd, w bardzo niewielkim zakresie. Dlatego ja te dwa obrazy rozpatruję całkowicie oddzielnie. Jeszcze raz podkreślę, ofiara za grzech w Starym Testamencie nie była mandatem, nie była grzywną, nie była formą opłaty za grzech, tak jak przepraszam, może źle rozumiem pojęcie katolickiego odpustu, ale zdaje się ono tak funkcjonowało kiedyś, że można było się od mąk czyśćcowych wykupić za odpowiednią kwotę. Takiej funkcji ofiara za grzech nie miała w Starym Testamencie. Jeżeli apostoł Paweł odwołuje się do tego pojęcia, to w takim znaczeniu, jakie ona miała. Ona nie była ceną. Dlatego łączenie jest z tym rozumowaniem właśnie, że Jezus zastąpił, tak jak powszechnie interpretuje się, czy jak ruch badaczy interpretuje się naukę o kupie, że Jezus zastąpił w grobie nieżyjącego Adama. Jest jakby zupełnie inną teorią, innym obszarem znaczeniowym, którego ja nie umiem tutaj włączyć do tej dyskusji zupełnie. Natomiast mogę rozważyć zagadnienie ofiary za grzech jako środka zbliżającego człowieka do poznania własnego grzechu, zbliżającego człowieka do Boga, zbliżającego do pokuty, bo tak funkcjonowała ofiara za grzech w Starym Testamencie i taką rolę w gigantyczny sposób, fantastyczny sposób spełnił Jezus swoim życiem i swoją śmiercią. Podkreślę to jeszcze raz. Swoim życiem, pełnym prawdy, pełnym przekonania w swojej służbie, które spotykały się cały czas z opozycją, ze brakiem zrozumienia i swoją śmiercią. I rozumiem, że w takim samym czy podobnym wymiarze, oczywiście nieporównywalnie mniejszy, tak jak tutaj podkreślił, że to my tylko współuczestniczymy z Jezusem. To znaczy, nasze usługi są cząstkowe, są małe, są niepozorne, ale mają ten podobny charakter, o czym jeszcze raz podkreślę wszystkim tym, którzy mówią, że nie ma wersetu wprost. W moim przekonaniu werset 13 rozdziału Listu do Żydów jest stwierdzeniem wprost, że jest mowa o wielu zwierzętach, które wynoszone są za obóz i następnie jest mowa o Jezusie, który cierpi za obozem i o nas, którzy cierpimy, Jego urąganie za obozem. No nie wiem, ja wielokrotnie się z tym spotykałem, że moje odczytywanie wersetów wprost jest inne niż odczytywanie wersetów wprost innych osób, ale ja twierdzę jednak, będę przy tym obstawał, że to stwierdzenie wprost, które mi daje wystarczającą podstawę wprost obu całej teorii ofiary za grzech, które poucza mnie o tym, że może cierpienie i służba Kościoła mieć tego typu wymiar wspomagający proces pokuty.
Dziękuję. Tu Mateusz jeszcze zapisywał się do głosu.
Proszę jeszcze bardzo. Tylko może króciutko do Daniela tej wątpliwości odnośnie udziału tych bohaterów, których już mamy. Ja tylko mogę powiedzieć, że podpisuję się dwoma rękami pod Twoim spostrzeżeniem. Ja powiem szczerze, że w ogóle nie widzę różnicy. Bo tutaj tworzenie tej sztucznej bariery w Jezusie, kiedy oni oczekiwali na Jezusa, oni się spodziewali Jezusa. Brat Rasel wprowadza pojęcie tej czerwonej jałowicy, mówi, to jest ofiara tych świętych Starego Testamentu, ale to nie jest ofiara za grzech. Jeżeli ktoś chciał, to mogę mu przeczytać werset, który wprost mówi, że ofiara czerwonej ołowicy była ofiarą za grzech. Jest częścią ofiary za grzech. Apostoł Paweł mówił na bardzo wysokim, kiedy stare w 9 rozdziale, kiedy mówi o krwi, nie krew wołów, kozłów i popiół oczyszczający miejsca wkrwawione, ale krew Chrystusa. Więc jakby ten obraz jest jak najbardziej włączony. Czy po ten obraz sięgniemy? Czy po ogólny sens właśnie cierpienia, tak jak powiedziałeś, krew Abra spadła na ludzi, którzy z tym zabójstwem nie mieli nic wspólnego, tak im się wydawało. A jednak oni ponieśli odpowiedzialność za to, bo mieli takie samo serce jak Kain. Byli w stanie skłonić swojego brata zabić Jezusa. Ten model właśnie odpowiedzialności cierpienia jest tam doskonale ukazany w tym okazie. Dobrze nam go tutaj przypomniałeś i że on się pojawił w tej dyskusji. Ja jak najbardziej widzę właśnie podobną rolę cierpień. To jest jakby Jezus jest szczytem tej piramidy. Te cierpienia idą do Jezusa i od Jezusa.
Czy możemy mówić o udziale świętych stronach w ofierze za grzech?
Tak.
Mateusz, proszę bardzo.
W zasadzie rozproszę z Wami też mi bardzo mi się podoba ten zmuszenie do domyślenia i analizy tekstu. Ja osobiście właśnie jestem bardzo przychylny do myśli w stronę A, gdzie była stwierdzenie, że Kościół ma udział w ofierze. I to było na początku takie dwa zdania powiedziane, które trochę mi się przeczą osobiście, dlatego chciałem w moim rozumieniu powiedzieć, że chyba to nie jest tak, że jest różnica między stwierdzeniem, że Kościół ma udział w ofierze za grzech, a stwierdzeniem, że Kościół, powiedz Pani zasłony jeszcze, że sprawuje ofiarę, że się ofiaruje. Ponieważ tak w Starym Testamencie to najwyższy kapłan sprawował ofiarę, on kładł na ołtarz ofiarę. Najwyższy kapłan, czyli na przekładzie to jest Pan Jezus, tylko On może położyć na ten ołtarz ofiarę. Czyli i to właśnie zostać troszeczkę rozwiązuje problem Radka, który zadał. Powiedział, że jak my możemy dołożyć do ofiary Pana Jezusa? No my nie możemy dołożyć, bo ofiara Pana Jezusa była doskonała. Wielkie tego słowa znaczenie właśnie, 100%. Więc my nie możemy dołożyć nic, sami ofiarować i tak dalej, ale możemy być narzędziami, swoją wolę, to co mamy, możemy oddać Panu Jezusowi i On dopiero może ją ofiarować. Taki jest werset, nie mogę go znaleźć, gdzie apostoł Paweł mówi, że już niedługo zostanę złożony po pierwsze. No,
tak jak mówię, że to do Mateusza, bo to jest rozdział 4.
Czyli zostanę do końca w całości złożony po pierwsze. Więc to nie tak, że ja poświęciłem się, czyli złożyłem swoją ofiarę. To tak często się udaje, można mówić. Ale wydaje mi się, że to jest takie ważne rozróżnienie między stwierdzeniem, że ja się ofiarowałem, czy złożyłem się po pierwsze, a stwierdzeniem, że mam udział w ofierze za grzech.
Dziękuję. Albowiem już nie będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 6.
Tylko tu jest tak naprawdę dotykamy już pewnych niuansów, to o czym ja na samym początku mówiłem, że ten termin polski ofiara, to co czytamy ujęte tym terminem w Nowym Testamencie, tu naprawdę trzeba bardzo dobrze wnikać, o jakiej ofierze jest mowa. I jeśli jest mowa o ofierze, to może to być mowa, tak jak tu Daniel wspominał, że to jest ta ofiara przyjemna, miła wonność Panu Bogu, ofiara całopalna. A tych ofiar w Starym Testamencie było kilka, a samych ofiar za grzech, to co Wam tam na początku usiłowałem uzmysłowić, również było kilka. A żeby było jeszcze trudniej, to te zwykłe ofiary za grzech różniły się od ofiar za grzech dnia pojednania. I w ofierze za grzech tej zwykłej grzesznik miał udział, bo to grzesznik przyprowadzał zwierzę do kapłana i grzesznik wkładał na niego ręce i wyznawał swój grzech, a kapłan go dopiero zabijał. Inaczej było w dniu pojednania, gdzie kapłan sprawował te ofiary. Więc tych niuansów i zagadnień jest całe mnóstwo i myślę, że moglibyśmy tu spędzić dużo czasu na rozważania szczegółów. Zróbmy może Ile osób chciałoby jeszcze zabrać głos? Raz, dwa, trzy, cztery. Ale to naprawdę muszą być króciutkie stanowiska, takie dwuminutowe stanowiska, bo została nam jeszcze taka część, dwie części tak naprawdę, takie podsumowujące stanowiska obydwu ze stron, również króciutkie, po trzy minutki na każdego uczestnika, no i jeszcze takie ogólne podsumowanie, co już tu Mateusz troszkę wyprzedził, żebyśmy się podzielili refleksjami co do sposobu, formy i tak dalej. Zaczniemy. Pierwszy się zgłaszał Paweł, potem Mirek, potem Bronek i na końcu Darek. Macie po dwie minutki, tu Łukasz wam będzie odmierzał te dwie minuty czasu z leciutkim zapasem na dokończenie zdania, jak się czerwone zaświeci. Proszę bardzo, Paweł.
Ja przyjąłem taki sam dla siebie, żeby ten temat lepiej zrozumieć. Pewne nazewnictwa sam dla siebie i po prostu uznaję, że ofiara Pana Jezusa, ofiara Chrystusa jest pełna, nie wymaga ani żadnych dodatków, ani nic, ale składa się z ofiary ciała i ofiary Jego, znaczy z ofiary śmierci i ofiary życia. Jego, on złożył swoje ciało w ofierze i my absolutnie nie jesteśmy w stanie złożyć naszych ciał w ofierze tak jak Jezus Chrystus, ponieważ On był doskonały, a my nie. To nie podlega żadnej dyskusji. Chyba, nie wiem, jak tu siedzimy, wszyscy się z tym zgodzimy. Ale on żył jako doskonały człowiek i zderzał się z tym niedoskonałym światem. I cały czas nas zaprasza do tego, żebyśmy żyli tak jak on. I myślę, że jeżeli się tu zgadzamy, że on żył jako ofiarnik przez 3,5 roku i zaprasza nas do takiego samego życia, to uważam, że mamy obowiązek spróbować żyć tak jak on, jako ofiarnik. To już koniec. Proszę mnie nie stresować.
Czerwony.
Tak uważam. No, nie ma czasu teraz uzasadnić tego wersetami. To jest jakby jedna rzecz. Czyli dzielę ofiarę. Sztucznie oczywiście, bo to było całe jego dzieło. Na ofiarę życia, w której możemy mieć udział, i na ofiarę śmierci, co do czego nie mogę nic od siebie dołożyć. Jeżeli chodzi o ofiarę, o udział w ofierze świętych Starego Testamentu, jest według mnie bardzo duża różnica pomiędzy Mojżeszem a Abelem, bo o Mojżeszu mamy powiedziane to, co Daniel czytał, że wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, czyli to była jego decyzja, aniżeli zażywać przemijający rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. On poczuł w pewnym momencie misję, że on musi coś zrobić dla swojego narodu. To była jego świadoma decyzja. A o Ablu mamy powiedziane, że przystępujemy do pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Krew Abla przemawia gorzej tylko z tego względu, w cudzysłowie gorzej, na tej samej zasadzie, jak myślę, w bardzo dużej części ofiara, którą dokonuje naród izraelski. Oni cierpią i Abel cierpią, ale w zasadzie właściwie nie. Znaczy trudno powiedzieć, czy wiedzą za co. Pewnie też szukają, dlaczego to na nich przychodzi. Ale to nie jest tak, że decyduje się wykonywać wolę Bożą, idę pewną drogą, chociaż wiem, że spotkałem mi cierpienia, tylko po prostu przychodzi morderca i nie zabija. Dziękuję. Widzę taką różnicę.
Teraz Mirek.
Pytania zadać nie można.
No nie, pytania już się zmarnowaliście po prostu swoją szansę.
Postaram się sformułować to inaczej. Spostrzeżenia związane z listem do Żydów 13 rozdziału, Francji od 11 do 13 wersetu, został użyty jako dowód udziału Kościoła w ofierze za moje pytanie miało być, ale rozumiem, że muszę sobie sam odpowiedzieć, że na ile się orientuję, to nie wszystka krew ze zwierząt składanych jako ofiarę za grzech była zanoszona do świątyni przez najwyższego kapłana.
Tylko dwóch, za naród i za najwyższego kapłana.
I to działo się jedynie w dniu poniedziałku.
Nie. Każda ofiara za kapłana i każda ofiara za naród, czyli cielec i kozioł.
Za naród to znaczy Sanhedrin. Jeżeli Sanhedrin rada podjęła całą decyzję, to składano ofiarę właśnie.
To była wnoszona do miejsca świętego, była kropiona przed zasłoną i pomazywane rogi ołtarza. To jest inna procedura niż w dniu pojednania.
Dobrze. Osobiście rozumiem ten fragment, który dożyczy 13 rozdział, 11 werset. Albowiem bydlą, których krew była wnoszona do, za grzech do świątyni przez najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za ofiarą, za owozem, tak i Jezus, aby poświęcił lud własną krwią, zabraną uciekł. Myślę, że ten fragment, według mojego pojęcia, jest, dotyczy tylko ofiar dnia pojednania, cielca i kozy. I na tym zasadzie kończy się ta rzecz. Natomiast nasz udział jako taki, wynikmy tego, że nie dodajemy z naszą drogę na jego, jest to tylko cierpienie na podobieństwo. To tyle.
Dziękuję bardzo. I Bronisław szykuje się do zabrania głosu. Proszę bardzo.
Jest dwa problemy. Pierwsza, zabrakło mi bardzo w tym zespole, który bronił tego poglądu, że Kościół ma po pierwsze za grzech, mówiąc rozróżnienia. To, co tutaj siostra wspominała, że nie czuje różnicy między ruchem a ofiarą na grzech. I tej społeczności nie rozumie tej różnicy. I słuchając takiego stwierdzenia, że Kościół ma udział ofiary za grzech, jest takie zbulwersowanie, jest taka profanacja. No to tutaj mówimy o katolikach, że coś tam po Panu Jezusie poprawiają, to my tak samo po Panu Jezusie coś chcemy poprawić. Głosząc taki pogląd, myślę, że najpierw trzeba było dokładnie przedstawić, że jest okup, jest ofiara na grzech, rozróżnić dwie rzeczy i dopiero później zacząć mówić o pewnych rzeczach. Dlatego to części słuchaczy, sam byłem świadkiem, było ogromne u nas w Boże, kiedy się wygłosił taki temat, było takie paru członków niezadowolenie, że nie znają się o tematu. Że proponując taką rzecz, trzeba byłoby najpierw powiedzieć o tych różnicach. To jest jedna sprawa. A druga to polega na tym, że ja nie usłyszałem ani jednego konkretnego wersetu, który by potwierdzał to, co mówiliście. I tu jest niebezpieczeństwo, że możemy w takich debatach przedstawiać poglądy, które nie mają jednoznacznego poparcia biblijnego, pomimo, że bardzo ciekawe zapotrzebowane jest coś, ale nie ma ani jednego wersetu biblijnego wprost mówiący, potwierdzającą waszą dyskusję. Oczywiście Kościół ofiara Kościoła jest bardzo ważna. Ja bardziej że ma funkcję, o co tam mówię, że ma funkcję edukacyjną i dydaktyczną. Bardziej w takim sensie. Która kiedyś będzie służyła podnoszeniu ludzkości z grzechu do społeczności.
Dziękuję bardzo. I Dariusz szykuje się do zabrania głosu. Musisz wyjść, Darku, przed kamerę.
Można. Powiem o jednym aspekcie, który wydaje mi się, bo mówiliśmy o jednym końcu, jednym aspekcie ofiary za grzech, to znaczy tego, czy Kościół dzisiaj na ziemi, w czasie wieku Ewangelii ma udział, w jaki sposób ta ofiara może się być składana. Natomiast cały problem, i skorygujcie mnie, o ile nie powiem właściwie, wyniknął z tego, z poszukiwania sposobu zgładzania grzechu w przyszłości. I może prosta różnica pomiędzy ofiarą a grzechem okupem jest taka. Okup daje ludzkości możliwość zmartwychwstania, ale zmartwychwstanie albo zbudzenia, jeżeli rozróżniamy te pojęcia. Ale zakładam, że zbudzona ludzkość będzie niedoskonała. I teraz jak doprowadzić ludzkość do doskonałości? Jak zgładzić, zmazać grzech ludzkości popełniony w przyszłości? Jak wymazać grzeszne uczucia, grzeszne myśli ludzi przyniesione w przeszłości? Zagadnienie ofiary za grzech wzięło się z szukania odpowiedzi na to pytanie. W jaki sposób to zmazać? I gdybyśmy sobie opowiedzieli, co jest potrzebne do zmazania właśnie takiego grzechu, może byłoby jaśniej wyjaśnić, czym jest ofiara za grzech, czy jest w ogóle potrzebna, czy nie. Bo można powiedzieć,
wszystkie grzechy w przyszłości zostaną przebaczone, nie potrzeba żadnej ofiary i wtedy nasze zagadnienie rozwiązuje się samo. A może właśnie jest coś konieczne do tego, by ten grzech zmazać. Także gdybyśmy może kontynuowali tę rozmowę, to wydaje mi się, że trzeba by poruszyć ten aspekt przyszłości i tego, jak sobie wyobrażamy zmazanie grzechu ludzkości po zbudzeniu, wtedy, kiedy ludzkość doprowadzana jest do doskonałości.
Dziękuję bardzo. No i w zasadzie przeszliśmy do tego końcowego etapu, gdzie jeszcze po 3 minuty czasu każdemu z uczestników tej naszej debaty przeznaczymy na to, żeby pewne podsumowanie, pewne czy też spostrzeżenia jeszcze można tu przedstawić. Przyjęło się, że zaczynamy od strony opozycji, że dajemy im czas, więc Piotr albo Daniel, wykorzystajcie swój czas.
Może podsumowując tą dyskusję, myślę, że ona uświadomiła nam wszystkim, że jako społeczność, wbrew pozorom, bardzo mało wiemy o ofierze za grzech. Okazało się, że tu jest największy problem, że nie wiemy, co to jest ofiara za grzech, a zaczynamy o tym dyskutować. Czyli widać, że pomimo tego, że badamy tyle czasu w zborach, a jednak no, mamy jednak miejsca, które nie dobadaliśmy, nie doczytaliśmy, nie wiemy. Czyli dla mnie też taka lekcja, że warto do tego miejsca sięgać i warto zobaczyć, czym była ofiara za grzech, czemu ona służyła, że to nie była ofiara, która każdy grzech gładziła i niwelowała. Ja może tutaj dawałem taki przykład, że w dniu pojednania składano ofiarę za grzechy ludu. Teraz czy za wszystkie? No jest prosta odpowiedź, że nie za wszystkie, bo Izraelici przez 70 lat byli w niewoli za to, że sabaty nie odprawiali. No jeżeli by co roku była ten grzech był gładzony, to Pan Bóg mógłby ich tylko rok trzymać w niewoli za ten ostatni sabat, którego nie sprawiali. Czyli widzimy, że ofiara za grzech pokazywała nam nie tylko, to nie były wszystkie grzechy, ale tylko niektóre. I ofiara ta miała za zadanie uświadomić grzesznikowi. Nie była zapłatą, ale uświadomieniem grzesznikowi grzechu. Pan Jezus w swojej wypowiedzi, ja o niej mówiłem, ale nie zacytowałem i teraz zacytuję. Owszem, idźcie, a nauczcie się, co to jest. Miłosierdza chcę, a nie ofiary. Bo mnie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. To powiedział, gdy mu zarzucono, że z grzesznikami nieczystymi rozmawia. Nieczysty to był ktoś, kto powodował nieczystość drugiego człowieka. Tu była potrzeba ofiary za grzech, a Pan Jezus mówi, ja chcę ich wezwać do pokuty. Czyli zadaniem ofiary za grzech jest uświadomić ją grzeszącemu, który nie miał tej świadomości i sprawić to, aby się zmienił. I w tym dziele jest to dzieło Jezusa, ale wydaje mi się, że na podstawie tych wersetów, które przeczytaliśmy z Hebrajczyków, tam jest wprost powiedziane, wynijdźmy do Niego, nie naśladujmy Go, idźmy za Nim jak On, ale wynijdźmy do Niego, nie tak jak On, tylko do Niego poza obu. Czyli to jest wyraźnie powiedziane, że mamy wynieść do Chrystusa. Znosząc pohańbienie Jego. Czyli pokazuje to wyraźnie, że jakiś jednak udział w tym mamy i jest to werset moim zdaniem prosty. Moim zdaniem trudno to jest podważyć. Dlatego ten werset jest wersetem wprost. I wersety te mówią urągania, czyli cierpienia. Dlatego też jeżeli używamy innych wersetów o cierpieniach chrystusowych, to one, wydaje mi się, bardzo wyraźnie do tego nawiązują. Ja takich wersetów, mogę dać tą kaczkę, użyłem co najmniej 4.
Trzeba było zapisywać,
bo byłem. Przepraszam, ale nie daję głosu teraz. Głos jest dla strony. Proszę. Piotr, jeszcze ci zostało. Dziękuję. To teraz Daniel.
Ja przykro mi bardzo, ale jeszcze też przygotowałem ze słowo końcowe właśnie na podstawie tego sformułowania wyjdźmy do niego za obóz, nosząc urąganie jego. To samo słowo, które apostoł Paweł wcześniej używa o urąganiu Chrystusowym Mojżesza. Już nie interesuje mnie w tym momencie
tej debaty, jakie znaczenie ma to znoszenie urągania i co to jest to urąganie, jaką będzie miało funkcję. Chciałbym odejść od tego na chwilę, zapomnieć o tym, ale zastanowić się o tym, nad tym miejscem za obozem. Apostoł Paweł dalej pisze, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale onego przyszłego szukamy. Jezus cierpiał poza miastem w sposób dosłowny, ale przede wszystkim cierpiał poza miastem w sposób duchowy, dlatego że nie przynależał, nie godził się na uczestnictwo w pewnym systemie myśli i hierarchii żydowskiej, jaka była w tamtym czasie. Mówił, to nie jest moje miasto, to nie jest moje miejsce. I wyszedł poza miasto i zatem poza tym miastem znaleźli go prześladowcy i go zabili. I teraz, kiedy apostoł Paweł do mnie pisze, wyjdź do niego za miasto, za obóz. Nie masz tu miasta. Nie masz tu systemu trwałego. To w tym momencie jest dużo dla mnie ważniejsze odpowiedź na pytanie, czy jestem w mieście, czy jestem za miastem. Gdzie jest moje miejsce? Daniel powiedział, że powinienem się wystawić na cierpienie. Nie widzę zupełnie takiej możliwości. Ja unikam cierpienia. I myślę, że Jezus nie wymagał ode mnie tego, żebym wystawiał się na cierpienie. On tylko wymaga ode mnie, apostoł Paweł, wymaga ode mnie tego, żebym się znalazł poza miastem. To jest moja odpowiedzialność. Że moje miejsce nie jest w systemie, strukturach myślenia tego świata, obojętnie gdzie one są. One mogą być u badaczy. One mogą być w systemie administracyjnym. One mogą być w przeróżnych systemach, w których ludzie są uwikłani, uwięzieni. Pytanie, czy ja tam jestem, czy stać mnie na to, żeby opuścić to miejsce. Jeśli opuszczę to miejsce, spotka mnie urąganie Chrystusowe. To raczej jest nieodwołalne, że tak będzie, wcześniej czy później. Dlatego moją troską w tym momencie nie jest, jakie to będzie miało znaczenie. Nie jest wystawianie, szukanie tego cierpienia, tylko odpowiedzenie sobie na pytanie, czy jestem w mieście, czy jestem poza miastem, poza obozem, tam, gdzie był Chrystus.
Dziękuję. I Beniaminie, Danielu, wasze 3 minutki na podsumowanie.
Zwracam się do was, doktor Danielu, ale nie walczymy z nami. Nie mówimy, a przynajmniej nie chcieliśmy powiedzieć, że wasz pogląd jest błędny. Że niewłaściwie rozumiecie. My twierdzimy jedynie, że pogląd wasz, który tu przedstawiliście, nie jest naszym zdaniem wystarczająco uzasadniony biblijnie. Ponieważ pozostajemy przy naszym zdaniu, że nie ma argumentów wprost, że nasze cierpienia, czy raczej należałoby powiedzieć cierpienia Kościoła, mają walor ofiary za grzech. Kościół składa z siebie ofiarę, ale nie ma wersetów wprost. Wersetów, w którym byłoby napisane, że ta ofiara Kościoła jest ofiarą za grzech. I tylko to chcemy powiedzieć. Są w Biblii nauki, które są mocno przedstawione i wprost, jak to, że Chrystus umarł za nas, że będzie zmartwychwstanie, nauka o przyszłym sądzie. To jest powiedziane wprost. Ale to, co przedstawiacie, tak wprost, jak tamte nauki, nie jest powiedziane. A wracając do tego fragmentu z 13 rozdziału listu do Żydów, wielokrotnie przez nas przywoływanego, myśl autora tego listu, być może apostoła, nie kończy się w wersecie wyjdźmy do niego poza obóz, nosząc jego urąganie, ani nawet nie kończy się w wersecie, że nie mamy tu miasta trwałego, ale szukamy przyszłego. Ta myśl idzie dalej i autor tego listu sam objaśnia, co miał na myśli. Takie jest moje zdanie. Werset 15 i następny. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc wargi, które wyznają imię Jego. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. I rozważając sprawę, czy uczestniczymy w ofierze za grzech, czy też nie, to pamiętajmy, czego Pan Bóg od nas chce. Chce, żebyśmy składali Mu ofiarę z owocu naszych warg i żeby naszą ofiarą była dobroczynność i pomoc wzajemna dla naszych bliźnich, dla naszych braci Chrystusa.
Dziękuję. Dalej.
Dziękuję bardzo. Podejmując się udziału w tej dyskusji, chciałem się czegoś nauczyć. I nauczyłem się kilku rzeczy. Jedną z nich było na przykład to, że trzeba uważać, w jaki sposób używa się ilustracje, rozmawiając z Danielem i z Piotrem. Przepraszam za osobistą dygresję, jaką stworzyłem, jeżeli była nie na miejscu.
Nie ma sensu.
Nauczyłem się też jeszcze jednej rzeczy, że format przeprowadzenia dyskusji, gdzie różnice i zdania są aż tak podzielone, w atmosferze wzajemnego szacunku i miłości jest możliwe. Prawdopodobnie w momencie, kiedy debata się zakończy, moje zdanie pozostanie takie, jakie było. Aczkolwiek z przyjemnością brałem udział w rozważaniach na ten temat. W swoim życiu zmieniłem zdanie na kilka różnych tematów. To, że dzisiaj staram się wyperswadować naszym oponentom, a także przekonać was wszystkich, że nasze stanowisko jest naprawdę słuszne. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, żeby się nie wydarzy. Jeżeli uda nam się zastymulować wasze indywidualne zainteresowania i każdy z was będzie dochodził do odpowiedzenia na te wszystkie pytania indywidualne, to już jest celem samym sobie. Rozważaliśmy na tematy niesłychanie wymagające intelektualnej gimnastyki. Świadectwem tego jest, że tak naprawdę to chcemy posiadać tę wiedzę i być bliżej tego, który nas stworzył. Chciałbym też, żeby wszyscy słuchający pozostali z tą jedną regułą. Wprost. Bezpośredniość. Do Żydów 10.10, przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. 10.14. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni.
Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze chwilka dla nas, a w zasadzie dla was, żeby podzielić się swoimi, ale również króciutko, no bo czas już mamy z nadmiarem wykorzystany, także takie króciutkie, półminutowe, jednominutowe refleksje, ale już nie ad meritum, a raczej co do sposobu, co do pożytków przeprowadzania takich nabożeń z tego typu, ewentualnie co do jakichś sugestii na przyszłość. Radek zgłaszał się już pierwszy, więc oddaję głos Radkowi, a inni z was się zastanawiają.
Czy ja jeszcze pozwolę sobie zaakcentować jeden dla mnie ważny, istotną rzecz, która może była zaakcentowana, ale jednak mało. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że o naszym, cytowaliśmy słowa, że nauka to godna wiary, że kto umiera w Chrystusie, z nim żyć będzie. Piotr Apostoł mówi, że przez wiele, podkreśla, wiele udręk, cierpień, prześladowań wejdziemy do Bożego Królestwa. I taka moja refleksja, dzisiaj tu rozmawialiśmy, wy rozmawialiście, ja tak słuchałem, w jakiś moment przeszedł ten, że w tej chwili, jak my tu rozmawiamy, faktycznie tysiące osób, chrześcijan, prawdziwie cierpi na Chrystusa. Umiera, ginie, albo traci pracę, mieszka w mieszkaniach nie tych, których mieszkało. To jest faktycznie istotne cierpienie, o którym dzisiaj mówiliśmy. Refleksja dla mnie jest taka, że chciałbym pobudzić siebie i nas wszystkich, zadać sobie pytanie, jakie jest moje cierpienie na Chrystusa. Czy faktycznie może go nie mieć? Wydaje mi się, że jeżeli apostoł mówi, że jest, ma być go wiele, czy powinno być. I w takim razie, czy moje życie faktycznie nie jest życiem być może wygodnym, być może unikającym cierpienia, nawet do którego powinienem być. Być może to, gdybym realizował, o czym mówi Słowo Boże, może wyjście do, z Ewangelią do człowieka drugiego, do ludzi, tak jak chodzili prorocy, co czytamy w Izajasza księdze, czy inni apostołowie, to by sprowokowało to, żebym to cierpienie odczuł na moim ciele. Jeżeli go nie ma, to taka refleksja dla mnie o moją drogę. Czy jest to faktycznie droga, że tak mówimy o naszym rodownictwie Chrystusa? Czy faktycznie w tym aspekcie praktycznym? Żeby nie było też tak, że omówimy temat teoretycznie, a okaże się, że praktycznie zrealizują go inni.
Dziękuję. Kto z Was chciałby jeszcze podzielić się swoimi refleksjami? Jakub, proszę bardzo.
To znaczy, po pierwsze powiem, że mi się przynajmniej podobała ta cała debata. Mam nadzieję, że będą częściej takie formy. Wiem, że to może jest taka utopijna, ale wspaniale było, gdyby na przykład na konwencjach mogła taka forma w takim duchu być przeprowadzona. Myślę, że dla wielu osób byłoby to naprawdę dużym zyskiem. Myślę, że wszyscy mogą opisać, że to dużo nam dało takie tego typu spojrzenie. A jedyna sugestia, którą bym miał, to Bronisław się przyłączył, że faktycznie ważne by było, żeby w tych pierwszych 15 minutach nie tyle przedstawić swoją argumentację, tylko przedstawić faktycznie swoją koncepcję. Bo jakby, no nie wiem, może takie założenie debaty, może tego nie rozumiem, ale było, jak dla mnie było tak, że padło jakby jedno zdanie, że Jezus jest jedyną ofiarą za grzech i drugie zdanie, że Kościół ma udział. To jakby była koncepcja i potem przedstawiliście do tego długą argumentację, a tak naprawdę potem się pojawiały pytania, różne, które wskazywały na to, że jakbyś dużo osób tutaj na sali tak naprawdę nie rozumie do końca, jakie są te koncepcje. One jakby wymagały już pewnej wstępnej wiedzy. Jak powiedzmy, wiem, znam koncepcję na przykład mojego natyna, to mogłem sobie to wyobrazić. Ale wiem, że ktoś, kto tej koncepcji nie znał przedtem, może mieć trudność z wyobrażeniem sobie, o co tak naprawdę chodzi.
Dziękuję. Jeszcze tak króciutko do tego, co Jakub powiedział. Staraliśmy się dołożyć wszelkich możliwych starań. Dostaliście chyba, być może wszyscy, ten program zgrupowania z odpowiednimi odnośnikami, co by dobrze było przeczytać. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że jest to na tyle, nazwijmy to, specjalistyczne zagadnienie, że wymaga dość solidnego przygotowania tego teoretycznego, trudnego. Dlatego też zespoły wspólnie poświęciliśmy dużo czasu, żeby to tak spróbować zrobić, żeby jak największy pożytek był dla wszystkich. No, zdajemy sobie sprawę, że jest to idealistyczne założenie i nieosiągalne, ale tak jak już tu chyba Daniel powiedział, no może będzie motywujące dla wszystkich, że jak będzie, może będzie jakaś inna debata, to sobie naczytamy wszystkiego, czego potrzeba i już wtedy nawet same hasłowe stwierdzenia będą wystarczające do pojęcia pewnych ścieżek rozumowań i argumentacji. Wiola, proszę bardzo.
Przyłączam się do Jakuba, że to niezwykle udana forma. Przede wszystkim, przynajmniej dla mnie, była ogromnie aktywizująca i odchodzi poprzez przedstawienie swoich stanowisk od jakiegoś takiego dłużyzm normalnego badania, a poza tym stykamy się z pewnymi wypracowanymi opiniami dwóch stron, z osobami, które się tym tematem rzeczywiście rzetelnie zajęły, a nie konfrontujemy nasze wątpliwości z osobą, która w zasadzie nie jest przygotowana bardzo często do podejmowania polemiki, więc przynajmniej dla mnie cały czas był tak aktywny, że właściwie nie miałam czasu na to, żeby się odebrać od tych myśli. I wydaje mi się, że na początku ty próbowałeś i wszyscy uczestnicy próbowali te dwie koncepcje przedstawić, ale być może, że to też jest jakby kontynuacja tych sugestii Jakuba. Być może byłoby dobrze, gdybyście następnym razem zdecydowali, które poglądy jak gdyby wchodzą tutaj ten zabieg na przykład ofiary, także jednak będzie okupo, to się tutaj wielokrotnie pojawiło. Ja osobiście przyznam, że nie miałam problemu z zaspokojeniem, ale ta dyskusja mi pomogła, ale być może jakiś mały konspekt w internecie z grubym rysem, powiedzmy, takich podstawowych danych, nie tylko w byłoby przydatny w trakcie przygotowania się takiego.
kto jeszcze chciałby się podzielić swoimi uwagami? Ela, proszę bardzo.
Mi się naprawdę podobało, jestem zwolennikiem zmian form. Ja podjąłem nadzieję, ja chyba wierzę, że i na konwencjach te formy się zmienią. Zmienia się jeszcze pokolenie, które jest wychowywane w szkołach, kiedy na technikach aktywnych, że odchodzimy od wykładu, a bardziej takie właśnie próby rozmowy, próby aktywizowania naszych studentów, to jest bardzo takie twórcze i pożyteczne. Ja skorzystałam z tego tyle, że jeszcze raz sobie do zagadnień zajrzę, tylko pamiętałam, jak się okazuje, wydaje się, że zaczynam się wszystkie, że się wie, a jednak trzeba je sobie sporo też taką mam refleksję, że takie proteste, bo niby jakiś taki bilogusz pozostawiony, to może jako pretekst, ale też jest jakaś pewna kontynuacja i w tym, że zawsze na nasze spotkania chciałabym się przyglądać, ciekawe, jakiś taki świeży duch wiatr i myślę, że mimo kilku lat ciągle taka potrzeba zrobienia rzeczy ciekawe i twórczo, to by też był świeży nas. Zupełnie bardzo.
Dziękuję. A może ktoś jakąś łyżkę dziechcił tutaj we wsi miodu. Pierwsza była Iwona.
Nie jestem w stanie sprostać swoim oczekiwaniom. Nie mogę sprostać. Uważam, że nowe formy to jest przyszłość jakaś. Nie mówię, że nie jest fajnie posłuchać czasem wykładu. Natomiast ta spostniała forma pięciu wykładów konwencyjnych dla mnie przed paru lat stała się kompletnie niesprawna. I to jest właśnie to, czego ja oczekuję. Jest to poza tym spełnienie też, liczymy się, ja uczę się, słuchając ostatniej debaty, jest takie zdanie w Wikipedii, jak brak polskie, że właściwie wie, że ja słuchając podążam za tokiem rozumowania brata, potem podążam za tokiem rozumowania oponenta. Potem wydaje mi się, że wszyscy mają rację, dlatego że no każdy uzasadnia. To sprawia we mnie jakiś twórczy ferment, chęć jeszcze zgłębienia tematu i ja się czuję zaktywizowana, ja się czuję pobudzona. Dlatego bardzo jestem zadowolona. Nie mówię, że tylko debata, tylko w ogóle nowa forma, na przykład debata, to jest po prostu znakomita rzecz. Bardzo jestem zadowolona.
Dziękuję. Wcześniej był Daniel, potem Basia, a potem Michał i Piotr. Tak, a jeszcze. O!
Ale który ja mam coś wyjaśnić, kto będzie się
odczuł? Słuchajcie, króciusieńko. Piotr chciał coś wyjaśnić, więc zaczniemy od.
Ja może. Dlaczego? Nikt nie powiedział na początku, skąd się wzięła idea debaty i dlaczego taka forma debata. To jest chyba bardzo, bardzo ważne. Daniel Kulyga zaproponował na tę formę debaty, ale argumentacja była ciekawa, bo powiedział, że za czasów brata Rasla, brat Rasel takie debaty prowadził. Po prostu to nie jest nowa forma, którą myśmy wymyślili tutaj. Ta forma była kiedyś skuteczna. Brat Rasel prowadził nawet debatę chyba sześciodniową raz z pastorem, z przedstawicielem kilku kościołów reprezentowanych przez jednego pastora. Sześć dni była debata, gdzie ten pastor zabierał głos i gazety tą debatę relacjonowały, nie tak jak my w jeden dzień, ale w sześć dni. Także nie jest to forma, że my wymyślimy Inoza.
I gazeta sprzedała się na pani 600 tysięcy egzemplarzy.
A na
Nie, nie było debaty. Czyli my wracamy do źródeł, a nie wymyślamy coś nowego.
Dobrze. Zapomniałem kolejności. Daniel, Basia, Michał. Króciutko.
Daniel, zanim Basia swoje wiaderko dziegczy będzie wlewała do...
Łyżka miała.
Łyżka. No, ja chciałem wcześniej zdjąć czapkę z głowy przed tą, dlatego że zarówno prowadzącym, jak i Daniel, który mi się wydaje, uczestnikom i Daniel, zupełnie poradzić sobie z tą nową formułą. Dla mnie dwa plusy. Jeden to jest taki rozwój kultury rozmowy. Znaczy to, co byśmy chcieli, że możemy się ze sobą różnić, możemy mieć stanowisko, ale byśmy umieli spokojnie o nich rozmawiać i ta dyskusja miała pewien poziom, ona uczyła nas wszystkich kultury rozmowy i tej kultury nie takiej światowej, oszukanej, tylko rzeczywistego szacunku do drugiej strony i tego się musimy uczyć.
Druga rzecz to jest, podobało mi się merytoryczny charakter, bo w wielu dyskusjach, które sami prowadzimy, jest tyle powietrza, jest tyle mówienia o ogólnie przyjętych poglądach i takich, czasami są pozamerytoryczne, czy a co inni, jak inni na to zareagują, a, bo są brak. Tak naprawdę, jaka jest prawda? No to znamy to, jak inni zareagują, czy to jest ogólnoprzyjęty pogląd, czy nie. I w tej dyskusji udało się to izolować, bo mówimy o tym, jakie są rzeczywiste argumenty za tym lub za tym. I sprowadzenie tej dyskusji do merytoryki uważam za bardzo cenne. Dziękuję.
Dziękuję, Basia.
A propos to, debatę znamy choćby z debat prezydenckich. Odbywają się już i w Stanach, i w Polsce w tym czasie. Nie, mi się też podobała ta debata i ta forma. To już właściwie plusy były wszystkie powiedziane. Natomiast być może to jest kwestia przyzwyczajenia, może kwestia wieku. Miałam chwilami wrażenie, że nie nadążam. Być może było to związane z ograniczeniem czasu. Jesteśmy jednak przywiązani do formy badania, którą ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię takie pogłębione studia z dużą ilością wersetów, ale potrzebuję trochę więcej czasu, żeby nad tym wersetem się zastanowić. I jeśli jest, padło ich kilkanaście, tudzież jeśli były przeczytane raz pytania, to ja miałam problem chwilami, żeby to pytanie sobie po prostu dobrze przyswoić, a już padły odpowiedzi, więc tempo dla mnie było odrobinę za szybkie, chociaż zdaję się sprawę, że nasze badania nieraz są tak rozwleczone, że też nie ma końca i celu nie osiągamy, więc ja jestem zwolenniczką takiego złotego środka miarkowania. Nie za szybko, nie za wolno, tylko w sam raz. Ale to jest oczywiście subiektywny.
Dziękuję. Michał?
To zdanie powiedział, to się tym podpisuje. Cieszę się, że można posłuchać jakiejś rozmowy, rozmawianie polemiki, czyli zbijania tych argumentów innych i tyle, tylko przedstawienie własnych koncepcji, to jest bardzo potrzebne. I druga rzecz jest bardzo fajna, która jest dla mnie jakąś też nauką, ponieważ też ten czas wcale tam nie przeszkadzał, żeby zmienić, wyrazić swoje myśli. A to jest strasznie bardzo wielki problem u nas w społeczności. Mój też problem pewnie też jest to, tak to było. I to jest chyba rzecz tak zresztą, bo ten się mówił, myślałem się, więc zgadzam, też wielu zborach się przydało.
Złożącą to jutro na badania postawę.
Dziękuję. Darek jeszcze prosił o głos.
Ja tylko zastanawiam się nad pewną modyfikacją, bo tak sobie wyobrażam. Gdybym słuchał rozmowy przedstawiciela strony jednej z przedstawicielem strony drugiej, to wydaje mi się, że byłaby ona dużo żywsza. Ale więcej bym się chyba dowiedział o to, co jest takim głównym problemem między stronami. Ponieważ debata ma to do siebie, że wypowiedzi są tylko że izolowane. I tak czasami wydawało mi się, że nie ma bezpośredniej odpowiedzi na jakieś pytanie czy na jakieś zagadnienie. Jest to pewne przedstawienie swojej strony w takiej formie, jak on by się chciał przedstawić. Natomiast nie ma tego bezpośredniego starcia się, które powoduje odarcie tego izolatora. Wydaje mi się, że to jest ryzykowne, bo jeżeli doprowadzi się do bezpośredniej dyskusji, no to wtedy to urządzenie to może no ale wydaje mi się, że gdybym ja słuchał takiej dyskusji, to o wiele więcej szybciej bym się dowiedział.
Dziękuję bardzo. Bronisław i będziemy kończyć. No bo już czas wyczerpałem z okładem.
Króciutko. Te plusy opisuje się na sprawę. Łyżeczka nie chciał do tego. Myślę, że brakowało mi też tak, że my jesteśmy akurat takim gronem, że mamy już jakąś taką wiedzę, ale takiego bardziej dostosowania się, że może być różny poziom wiedzy duchowej słuchaczy. I to tak trochę no, mi się wydaje, może tak jest zbyt elegancko, to sobie że powinniście wiedzieć, a myślę, że ta uwaga nie była zbyt na miejscu, żeby jednak swoimi wypowiedziami dawać taką możliwość, żeby je na tyle rozbudować, tak, że ten czas był krótki, żeby też dla słuchacza, który nie jest przygotowany, tak odpowiadać, że to on też to zrobi. Bez wymówek, że jest może tam niedouczony albo.
Wręczam Bronisławowi wszystkie materiały, które mieliście na internecie do przygotowania. Ja je wydrukowałem, nie wydrukowałem się i przybytku.
Przyjmij
moją uwagę z pokorą.
Że jeżeli jest debata, trzeba mieć świadomość tego, że są różni ludzie, a nie każdy ma też czas na przygotowanie się przeżywania. Ja na przykład powinienem jeszcze 3 dni w pracy siedzieć, zamiast przyjechać, a dziękuję Panu Bogu, że przyjechałem.
My też. Dziękuję wszystkim za aktywność, przynajmniej w tej ostatniej części. Może debatę trzeba zmodyfikować na zasadzie takiej wykład wprowadzający, a potem debata. Możemy zrobić następny eksperyment, zobaczymy. Można zrobić cykl badań. No perspektywy są. Jak to jest 30-lecie chóru, może być 31-lecie, może być
29-lecie.
O, 29-lecie może być 30.
30 na 39 rocznicę.
A sam mówiłem, że chór przestanie istnieć, to zajmuje.
Ale chór już dawno przestał istnieć. Dobrze, myślę, że skorzystaliśmy w miarę możliwości. Jak to z tymi naczyniami bywa, jak są cienkie i długie, to się tam do nich trochę naleja, do grubszych i szerszych więcej. Więc każdy ile mógł, myślę, tyle z tego skorzystał. Materiały zarejestrowane są. Ja myślę, że chyba Pawła tu uroczyście zobowiąże do ogłoszenia subskrypcji na zarejestrowany materiał w formacie łatwo odtwarzalnym. I każdy z nas będzie sobie mógł wrócić, popatrzeć jeszcze na poglądy. Myślę, że taką generalną zaletą tej debaty było to, że no mieliśmy możliwość zaprezentowania 2 poglądów, które się różniły, a poprzez te ograniczenia czasowe stworzyliśmy właśnie taki pewnego rodzaju bufor, równoważąc szanse obydwu stron. No bo wiadomo, jak to jest, że bywają tacy, którzy mają łatwiejszą wymowę i tacy, którzy mają może ją bardziej logiczną, a kiedy się nakreśli ramy czasowe, to pewne kompensaty następują i pewne rozłożenie ciężarów. Sami potraficie ocenić, co się udało dobrze, co należy poprawić. Myślę, że Pan Bóg da, a następnym razem będzie coś można zorganizować, to może będzie lepiej. No i tym optymistycznym akcentem oddaję głos Łukaszowi. Dziękuję.